Teraźniejsza prawda numer 79. Listopad, grudzień 1935 roku. Drugi nowy pogląd J.F. Rutherforda. Angielska teraźniejsza prawda z 1919 roku, strona 98. Angielska teraźniejsza prawda z 1932 roku, strona 133. Około 6 tygodni po wysłaniu numeru pierwszego angielskiej teraźniejszej prawdy, w którym był zawarty powyższy artykuł, J.F. Rutherford w Labor Tribune z dnia 16 stycznia 1919 roku, ogłosił artykuł, nadmieniając, że 6 jego współtowarzyszy w więzieniu zgadzają się zupełnie z jego tłumaczeniem poza obrazu Eliasza i Elizeusza. Dziwi nas jednak, dlaczego bracia nie ogłosili tego artykułu w Watchtower. Czy dlatego, że komitet redakcyjny nie zgodził się z treścią tego artykułu? Później dowiedzieliśmy się, że właśnie to było tego przyczyną. Bardzo współubolewamy i modlimy się za tymi braćmi w więzieniu. Gdyśmy czytali ów artykuł, dziwiło nas, czy te więzienne doświadczenia nie naprawią ich duchowego wzroku. Artykuł ten zaczyna się wzmianką, iż brat Russell nie był zupełnie pewny, aby Elizeusz miał być figurą na wielkie grono. Na to odpowiadamy, że brat Russell chociaż nie twierdził z taką samą stanowczością, że Elizeusz przedstawiał wielkie grono, z jaką twierdził, że Eliasz przedstawiał Kościół, nie znaczyło to, aby on z tego powodu miał temu wątpić, ale raczej było to z tego powodu, że są wiele silniejsze dowody względem Eliasza aniżeli Elizeusza, ponieważ Pismo Święte i fakty dowodzą, że Eliasz reprezentuje maluczkie statko, te same fakty dowodzą, że Elizeusz reprezentuje wielkie grono. W przedrukach strażnic z roku 1916 w artykule, Wielu zimnych małowiernych, reprint numer 5856. Kolumna druga, w paragrafie drugim, brat Russell tak pisze, klasa Elizeusza pozostanie, aby nieco później wybielić szaty swe we krwi barankowej, podczas wielkiego ucisku, nieco przedtem nim przyjdzie kolej na świat. Zaś w reprincie 5771, w artykule, Wóz ognisty Eliasza, w paragrafie piątym, tego artykułu, znajduje się takie zdanie, zaś wielkie grono, które przejdzie przez wielki ucisk jest przedstawione przez Elizeusza. Zobacz również Watchtower z roku 1904, strona 251, z roku 1915, strona 285, z 1916 roku, strony 3. 38 i 263. Ażeby w trzecim paragrafie artykułu mógł podać prawdopodobieństwo wykazanego czasu w nowym poglądzie dowodzi on przeciwnie do pierwszej królewskiej rozdziału 19 wersetu 11 i objawienia rozdziału 7 wersetu 1. Zobacz komentarz berhański, że wojna światowa nie była wiatrem, the wind, lecz wichrem, the whirlwind, z drugiej królewskiej rozdziału 2 wersetów 1 i 11. Podajemy tu niektóre wyjątki z tego artykułu, a także nasze komentarze, jak następuje. Eliasz wyobraża poświęcony lud Boży, a przeważnie tę część członków ciała Chrystusowego w ciele, które stanowią głowę, czyli czynnych członków i dyrektorów dzieła żniwa pańskiego. Elizeusz, który szedł z Eliaszem, uznawał go za głowę i dlatego wszyscy od dłuższego czasu poznali, że towarzystwo WTBITS, co znaczy Watchtower Bible and Tract Society, a po polsku Strażnica, Towarzystwo Biblii i Broszur, było zorganizowane przez Pana do prowadzenia dzieła żniwa, co też i czyniło. Elizeusz zamiast przedstawiać klasę wielkiego grona, to, jak było nadmienione, przez wiernego sługę, zdaje się być rozumniejszym, iż wyobraża tę część członków towarzystwa lub organizacji, którzy pracowali we współpracy z Radą Towarzystwa w dokonywaniu dzieła żniwa. Stąd Eliasz i Elizeusz wyobrażają maluczkie statko w dwóch oddzielnych częściach. Pamiętamy, iż Jan Chrzciciel wypełnił do pewnego stopnia typ Eliasza. On został uwięziony przez Heroda, a na żądanie Herodiady i jej córki Salome ścięto mu głowę. W większym znaczeniu to pokazuje, że wypełnienie się typu, to jest, że głowa klasy Eliasza, będzie odjęta, a pozostałe członki ciała tejże klasy wyobrażone przez Elizeusza pozostaną. Liczba 7 w Piśmie Świętym jest symbolem doskonałości, czasem sfałszowaną doskonałością. Objawienie rozdział 12 werset 3, rozdział 13 werset 1, rozdział 17 werset 3. Dnia 21 czerwca 1918 roku siedmiu członków WTBITS, przedstawiający Radę Towarzystwa, było skazanych na więzienie. Byli wzięci do więzienia w Brooklynie na ulicy Raymond, gdzie pozostali przez 7 dni w ciemnym więzieniu. Następnie przywieziono ich do więzienia w Long Island City, gdzie pozostali przez 7 dni, lecz już w innych celach. Będąc w więzieniu, Rada, czyli zarząd stanowiący głowę towarzystwa, wyobrażający Eliasza, miał stałą komunikację z członkami towarzystwa w kwaterze, i dlatego miał możliwość zawiadywać i kierować sprawami towarzystwa. W dniu urodzin Heroda, Salomea tańczyła przed Herodem, a za podszeptem swej matki Herodiady tego dnia zażądała głowy Jana Chrzciciela, którego też ścięto w więzieniu. Dnia 4 lipca 1918 roku, 7 państw sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi, jako o tym pisały gazety, uroczyście obchodziło dzień 4 lipca, a to pokazuje, że te 7 państw symbolizuje władze cywilne i eklezjastyczne, obchodzące społecznie dzień urodzin Heroda. Kilka dni przedtem niektórzy podawali myśli członkom rodziny w Betel, czy nie wiecie tego, iż bracia, którzy stanowią głowę towarzystwa, będą wzięci do innego więzienia? Na to odpowiedzieli, tak, my wiemy o tym, dlaczego wy tak się dziwnie pytacie? W dzień urodzin Heroda 4 lipca 1918 roku, 7 braci, którzy stanowią Radę WTBITS, zostali odesłani z ich tymczasowego więzienia do Federalnego Więzienia Stanów Zjednoczonych Ameryki, w Atlancie, w Georgii, gdzie mieli odsiedzieć 20-letnią karę. Tym sposobem zostali odłączeni od towarzystwa, czyli figuralnie ścięci, zaś pozostali bracia mieli dalej prowadzić dzieło towarzystwa, lecz bez urzędowej głowy. Mający ducha Eliaszowego pójdą dalej i dokonają cudowniejszego dzieła, jakie jeszcze nigdy przedtem nie było wykonane. Po przeczytaniu tego cytatu bez wątpienia nasuną się naszym czytelnikom dwie myśli. Po pierwsze, jak wielce różni się tłumaczenie od tłumaczenia, jakie podaje brat Russell, i po drugie, czy takie tłumaczenie jest zgodne z Pismem Świętym i czy może być przyjęte? Tłumaczenie sprzeciwia się tłumaczeniu brata Russella, jak również własnemu tłumaczeniu brata Rutherforda, które dał w czasie, gdy był na wolności, co jest dowodem niewłaściwego szafarstwa bez względu, jakbyśmy myśleli, pierwszy lub ostatni miał być szafarzem, o którym jest wzmianka w Ewangelii Mateusza rozdziale 20 wersecie 8. Takie twierdzenie okazuje się niebiblijnym, niezgadzające się z sobą i sprzeciwiające faktom. Wkrótkości naruszymy tu główne punkty w świetle Pisma Świętego, rozumu i faktów. Bez podstawy Pisma Świętego. Po pierwsze, tłumaczenie to sprzeciwia się wersetowi drugiemu z 20 rozdziału Księgi Objawienia. Zobacz komentarz i porównanie typów o Eliaszu i Kościele, drugi tom, strona 287. W tym podaniu i łączności Izabela prześladująca Eliasza za pośrednictwem Achaba, pokazuje, jak rzymskokatolicki kościół w średniowieczu bardzo prześladował prawdziwy kościół przez władze cywilne. Dlatego Eliasz nie reprezentuje przewodników WTB i TS. Figura 1260 dni i następne dzieła Eliasza, jak jest pokazane w drugim tomie na stronie 287, zapewne nie może stosować się do kierowników stowarzyszenia. Eliasz nigdy nie reprezentował przywódców Kościoła ani w tym, ani w jakimkolwiek innym czasie, bo gdy jest mowa o przywódcach, to niezależnie od całego Kościoła są pokazani tu przez odrębne osoby, na przykład przez proroków, których zabiła Izabela, lub których ukrył Abdyjasz, pierwsza królewska rozdział 18 wersety 3, 4 i 13. Zapewne, że za onych dni nie było żadnych korporacyjnych urzędników, aby mieli stanowić urzędową głowę wiernego ludu Bożego. Po drugie, gdy porównamy Ewangelię Mateusza rozdział 17 wersety 12 i 13 z Ewangelią Łukasza rozdziałem 1 wersetem 17, to łatwo zauważymy, iż to sprzeciwia się również rzeczom, które brat Rutherford w swoim artykule podaje. Jeżeli Eliasz był typem na głowę Jana Chrzciciela, a Elizeusz na jego ciało, Jezus powiedziałby, Eliasz i Elizeusz już przyszli, lecz jego słowa, Eliasz już przyszedł, pokazują, że sam Eliasz był typem na Jana Chrzciciela. Po trzecie, w Ewangelii Mateusza rozdziale 11 wersecie 14 pisze, ten ci, Jan, jest, figuralny, Eliasz, który miał przyjść. To co Jan czynił na małą skalę dla Izraela, aby przygotować go do przyjęcia Chrystusa przy jego pierwszym przyjściu, jest poza figurą Eliasza według Ewangelii Mateusza rozdziału 17 wersetów 12 i 13 i Ewangelii Łukasza rozdziału 1 wersetu 17. Według Ewangelii Mateusza rozdziału 11 wersetu 14 dzieło Jana było typem na większe dzieło Kościoła w ciele, przygotowując figuralnego Izraela, na które przyjście Chrystusa. Dlatego z punktu zapatrywania tego wersetu Pisma Świętego, Jan jest obrazem pozaobrazowego Eliasza, to jest całego Kościoła. Jeżeli według zapatrywań J.F. Rutherforda i jego sześciu towarzyszy głowa Jana wyobraża pozafiguralnego Eliasza, za którego oni siebie uważają i jako urzędową głowę maluczkiego statka, zaś ciało Jana za pozaobrazowego Elizeusza, to jest za resztę maluczkiego statka, to werset ten Pisma Świętego powinien tak brzmieć, ten ci, Jan, jest, figuralnym, Eliaszem i Elizeuszem, który miał przyjść. Lecz tak jak jest podane w Ewangelii dowodzi, że pogląd brata Russella jest prawdziwy, a to, że nie jest wspomniane o Elizeuszu, jest dowodem, że pogląd J.F. Rutherforda jest błędny. Po czwarte, w liście Pawła do Kolosensów w rozdziale 1 wersecie 18 czytamy, On, Jezus, jest głową ciała, to jest Kościoła. Zaś do Efezów w rozdziale 1 wersetach 22 i 23 tak pisze, Bóg postanowił go głową nad wszystkimi w Kościele, który jest ciałem Jego. Jedyną głową maluczkiego statka jest Jezus, a głową Jezusa Bóg. 1 Koryntów rozdział 11 werset 3. Myśl, aby lud Boży miał jeszcze inną głowę oprócz Jezusa, jest częścią doktryny każdego antychrysta, to jest, fałszywego Chrystusa, jaki może okazać się na świecie, i nie powinna być przyjmowana, ani popierana, ale zwalczana przez lud Boży. Chociaż Pan używa wodzów, którzy służą pod nim Kościołowi, to jednak On sam jest głową nad wszystkimi w Kościele, który jest ciałem Jego. J.F. Rutherforda pogląd również nie zgadza się z wersetami Pisma Świętego, odnośnie głowy. Po piąte. Efezów rozdział 4 werset 4 mówi nam, jedno jest ciało. Ono składa się z wiernych świętych Bożych, a nie z innych. Ciało to egzystowało przed założeniem Towarzystwa WTBITS, dlatego ono nie może być ciałem Chrystusowym. Twierdzenie J.F. Rutherforda, jakoby nieoficjalne członki Towarzystwa były ciałem Chrystusowym, daje do myślenia, że wszyscy stanowiący Towarzystwo należą do wybranych i że nie ma żadnych wybranych poza obrębem Towarzystwa. Zdaje się, że brat Rutherford nie zechciałby bronić tej idei, która jest nieprawdziwą. Nam się zdaje, iż niektórzy z członków Towarzystwa należą do wybranych, inni do wielkiego grona, inni jeszcze do klasy młodocianych świętych i klasy usprawiedliwionych, a niektórzy do hipokrytów. Stan, w jakim znajdował się nominalny Kościół przed popieczętowaniem świętych na czołach i przed wyjściem ich z niego. Dlatego twierdzenie, iż nieoficjalne członki Towarzystwa są maluczkim statkiem i pozaobrazowym Elizeuszem, sprzeciwia się temu wersetowi Pisma Świętego. Pismo Święte nie używa figury na pokazanie prawdziwego Chrystusa, głowy i ciała, jak to czyni brat Rutherford. Jeżeli Chrystus, jako całość przedstawiony jest w figurze głowy i ciała, to jest pokazany w jednym człowieku, nowym człowieku, Efezów rozdział 2 werset 15, w mężu doskonałym, Efezów rozdział 4 werset 13, a nie przez dwóch mężów. Dlatego Izaak, Józef, Mojżesz, Aaron i tym podobne, pojedynczo przedstawiali głowę i ciało, gdy zaś odnosi się do Chrystusa, składającego się z dwóch części, to widzimy, że Jezus i Kościół są przedstawieni przez mężczyznę i niewiastę, na przykład Izaaka i Rebekę, Józefa i Asenatę, 1 Mojżeszowa rozdział 41 werset 45. Mojżesza i córkę Jetro, i tak dalej, Efezów rozdział 5 wersety 22 i 23. Jeżeli Pismo Święte podaje dwóch mężczyzn, w takim razie oznaczają oni dwie klasy lub systemy, na przykład dwóch aniołów w Sodomie, dwóch szpiegów w Jerycho, i tak dalej, reprezentują maluczkie statko i wielkie grono. Zaś nada Piabiju, 3 Mojżeszowa rozdział 10 wersety 1 i 2, Janes i Jambres, 2 Mojżeszowa rozdział 7 werset 11, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 8, i tak dalej, reprezentują przesiewaczy dwóch klas, w której śmierci i wielkiego grona, Datan i Abiron, 4 Mojżeszowa rozdział 16 werset 1, Ofni i Finnes, synowie Helego, 1 Samuelowa rozdział 1 werset 3, i tak dalej. Papiestwo i federacje. W razach, gdzie więcej niż dwie osoby mają wyobrażać Chrystusa, głowę i ciało, wtedy Jezus, a nie kto inny, jest reprezentowany przez głowę, a inni za ciało, na przykład arcykapłan i kapłani, Jozue i Izraelici, Gedeon i jego armia 300, i tak dalej. Nie możemy nigdzie w Piśmie Świętym napotkać, aby czynni członkowie Kościoła mieli stanowić jego głowę, a inni ciało. J.F. Rutherford dlatego w tym względzie naśladuje naukę papiestwa, a nie nauki Pisma Świętego. Zapewne, iż nieświadomie popadł on w błąd, głosząc naukę Antychrysta zamiast Chrystusa, bo głowa towarzystwa równa się papieżowi, a członki towarzystwa Kościołowi katolickiemu. Nie myślimy, aby to uczynił umyślnie, lecz jego błędny pogląd doprowadził go do tego. Po szóste. Objawienie rozdział 20 werset 4. I widziałem duszę pościnanych sprzeciwia się poglądowi o ścięciu Jana Chrzciciela. Berhański komentarz pokazuje znaczenie tego wiersza, iż ścięcie odbywa się, po pierwsze, przez dobrowolne zaparcie się siebie, pozbycie się własnych praw, przez oddanie swojej woli, i po drugie, odebranie komuś praw przez innych. Ścięcie głowy Jana przez Heroda nie znaczy, aby Kościół miał dobrowolnie pozbyć się swych praw, gdyż to byłoby pokazane przez jakiś obraz o poświęceniu. Dlatego ścięcie Jana przez Heroda wyobraża cywilną władzę, odbierającą prawa prawdziwemu Kościołowi. W Piśmie Świętym nigdzie nie jest pokazane, aby ścięcie miało wyobrażać rozłączenie stojących na czele od reszty ich braci. Dlatego tłumaczenie J.F. Rutherforda o ścięciu Jana przez Heroda jest niebiblijnym, gdyż błędnie wskazuje na inną głowę i ciało, zamiast Jezusa jako głowę i Kościół jego ciało. Po siódme. Paweł apostoł w liście do Koryntów w rozdziale 12 wersecie 28 i Efezów w rozdziale 4 wersetach od 11 do 13 wykazuje, iż Bóg postanowił różnych pracowników i kierowników w Kościele pod zwierzchnictwem Chrystusa, który jest głową i nazwani są apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, a łączność ich przedstawiona jest przez ludzkie ciało, lecz ani w tym obrazie, ani w żadnym innym miejscu są zwani głową, a inni by mieli być nazwani ciałem, ale raczej pokazaną jest ich łączność jako członków tego samego ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. J.F. Rutherford w swym artykule z wielką pozornością podaje swój argument odnośnie głowy jako Eliasza i ciała jako Elizeusza, na podstawie mylnego tłumaczenia postawionego pytania synów prorockich, wieszcze, iż dziś Pan weźmie od ciebie głowę twoją? Z angielskiej Biblii, Elizeusz zaś odpowiedział, wiem ci, milczcie tylko. Na to odpowiadamy, wyraz, rocznie właściwie przetłumaczono na wyraz, głowę, powinien był bowiem przetłumaczony na wyraz wódz, lub pan, zobacz konkordancję Stronga, słownik hebrajski, strona 108, numer słowa 7218. Według tego tłumaczenia tak powinno być, wiesz, że, iż dziś pan weźmie od ciebie pana, wodza. Twego, Druga Królewska rozdział 2 wersety 3 i 5. W polskich Bibliach ten werset jest dobrze przetłumaczony. To zgadza się z myślą, że choć malutkie statko nie było głową wielkiego grona, to jednak było wodzem, czyli panem, lecz teraz już nie jest. To pismo i wiele innych pism pokazuje nam, iż nowy pogląd tych ośmiu uwięzionych braci jest przeciwny nauce Pisma Świętego. Dziwi nas bardzo, jak mogli popaść w taki jawny błąd. Gdy zastanawiamy się nad tą nauką, jakoby Eliasz przedstawiał głowę Jana Chrzciciela, a Elizeusz jego ciało, to wnet spotykamy się z wielkimi przeciwnościami. Nie widzimy, aby, według tego tłumaczenia przywódcy, to jest zarząd WTBITS miał być oddany pod władzę i kontrolę federacji, ani nie możemy się dopatrzeć, żeby przez federację oddany był w ręce katolickiego kościoła, dnia 3 lipca 1918 roku, ani jakiegokolwiek innego czasu. Nie widzimy również, aby ci, którzy przez J. Rutherforda są nazwani ciałem Jana, mieli być figuralnie pogrzebani po odłączeniu się tych, których on nazywa głową. W tymże artykule jest podane, że oni mają wykonać wielkie dzieło. Rzecz niezwyczajna, aby trup mógł dokonać jakiegokolwiek dzieła. Takie rozumowanie jest wielce sprzeczne z Pismem Świętym, rozumem i faktami, a gdy porównujemy figurę z poza figurą, jak można pogodzić energiczną działalność Elizeusza z martwym ciałem położonym w grobie? Dalej jeszcze w czterech punktach tłumaczenie nie zgadza się z faktami. Po pierwsze, w skład zarządu, który mieni się być głową towarzystwa WTBITS, wchodzi tylko czterech, a nie ośmiu uwięzionych braci. Po drugie, twierdzenie J. Rutherforda, że pan kierował dziełem żniwa przez towarzystwo WTBITS, nie jest prawdziwym. Pan kierował dziełem żniwa nie przez towarzystwo, ani przez akcjonariuszy, ani przez radę dyrektorów, ale przez jedną osobę, to jest przez wiernego sługę, brata Russella, którego postanowił nie tylko, po pierwsze, nad czeladzią swoją, jako pański przedstawiciel i kierownik dzieła Kościoła, ale także, po drugie, postanowił go nad wszystkimi dobrami swymi, jako szafarza nauk biblijnych, aby dawał pokarm na czas słuszny. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 44. Prawdziwości tego dowodzi nie tylko Pismo Święte, ale i fakty znane dobrze wszystkim, którzy wiedzą, jak dzieło żniwa było prowadzone. Podajemy trochę historii dla lepszego zrozumienia rzeczy. Nasz drogi pastor założył towarzystwo w roku 1881 pod nazwą Zając WTTS, czyli Strażnica Syjońska, Towarzystwo Broszur, a później zmienił nazwę na WTBITS, on sam kontrolując nim aż do śmierci. Ażeby dzieło prawdy mogło być wspomagane przez ten przewód finansowy, którego inni mogli popierać finansowo, lecz nie mogli organizować lub kontrolować dziełem żniwa. To towarzystwo założył w roku 1884, nadmieniając współzałożycielom, że on musi kontrolować wszystkimi sprawami i interesami towarzystwa, aż do jego śmierci. Ta władza kontroli była od czasu do czasu odnawianą. Później po oddaniu praw druku na towarzystwo, on także wyraził się do zarządu, że on musi kontrolować sprawy tomów, strażnicy, i tak dalej, aż do śmierci, a po jego śmierci towarzystwo miało być kontrolowane i poddane pod jego testament i przepisy, na co zarząd się zawsze zgadzał. Zgodnie z tym on kontrolował aż do śmierci. Faktycznie kontrolował je aż do roku 1908, do którego to czasu posiadał większość głosów w towarzystwie. On sam wybierał dyrektorów i współpracowników i kierował sprawami, a od tego czasu, gdy już nie posiadał większości głosów, dał zarządowi do zrozumienia, że będąc onym sługą, pan chce, ażeby on kontrolował. Dlatego po 1908 roku on również sam wybierał dyrektorów i żądał zaraz po ich wyborze ich własnego podpisu pod ich rezygnacjami, z wyjątkiem dat nad rezygnacjami, nadmieniając im, że jeżeli będzie wolą Bożą, to on wypełni datę, która zakończy ich dyrektorstwo. Takie rezygnacje były podpisane przez braci Ricciego, Rockwella, Hoskinsa i innych. Kogokolwiek chciał zwolnić z jakiegoś działu służby, zwolnił bez dorady i potwierdzenia zarządu. Czasami radził z dyrektorami osobno i w zgromadzeniach, i choć czasem głosowali nad rzeczami, to tak jak on sobie życzył, ponieważ on kontrolował wszystkim, o czym dyrektorzy i inni dobrze wiedzieli. Mówił o pielgrzymach, najpierw jako o pańskich, a potem jako o jego przedstawicielach. Tak on czynił i wszyscy współdziałali z nim, bo on i oni wierzyli prawdziwie w harmonii z Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetami od 45 do 47 i Ewangelią Łukasza rozdziałem 12 wersetami od 42 do 44, że to było pańską wolą. Te fakty dowodzą, iż ani akcjonariusze, ani dyrektorzy nie organizowali, ani kontrolowali dziełem żniwa. Nieorganizacyjne zbory i bracia osobiście, jak też i akcjonariusze, popierali finansowo dzieło żniwa, tak jak zbory apostolskie w niezorganizowany i osobisty sposób finansowały pracę sług prawdy w swoim czasie. Lecz co, jak, kiedy, gdzie lub przez kogo miało coś być wykonane, nie było zadecydowane ani przez dyrektorów, ani przez akcjonariuszy, ale przez onego sługę, zgodnie z tym, co on uważał za wolę Bożą. A choć pisemnie lub ustnie on mówił, że towarzystwo tak i tak uchwaliło, to czynił to ze skromności i pokory, zakrywając się pod tą nazwą, gdy zaś przy innej okoliczności wyraził się do jednego z ludu Pana, ja jestem towarzystwem. Przy innej znów okoliczności, gdy jeden z braci czytając korekty strażnicy zwrócił mu uwagę na to, że za wiele w owym artykule mówi o sobie, a mniej o towarzystwie, i że to zgorszy ówczesną opozycję, to odpowiedział, że to umyślnie tak miało być napisane i nie zmienił artykułu. Jaka jest więc różnica między stanowiskiem towarzystwa przed i po jego śmierci? Odpowiadamy, iż było przedtem tylko w zarodku, lecz teraz jest urodzonym towarzystwem lub organizacją. W mowie organizacyjnych adwokatów było ono niemą korporacją mając niemych dyrektorów, gdy zaś od jego śmierci jest niezależną korporacją. Tak jak obraz bestii, najpierw nie miał życia, a teraz ma życie. Tak jak usprawiedliwienie przed i po przypisaniu zasług Jezusa, najpierw jest tymczasowym, a potem, po ofiarowaniu, ożywionym usprawiedliwieniem. Innymi słowy, czarter towarzystwa egzystował, lecz nie był czynnym, dyrektorzy byli, lecz nie kierowali. Dzieło jego było kontrolowane, lecz nie przez dyrektorów jak wskazywał czarter. Maszyneria była gotową do użytku, lecz musiała czekać do śmierci onego sługi nim jej moc mogła operować jako organizacja. To samo odnosi się do PPA, czyli People's Pulpit Association, Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej, i do IBSA, International Bible Students Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, choć one były kontrolowane przez WTBITS, towarzystwo, były także niemymi korporacjami i miały zawsze niemych dyrektorów aż do czasu, gdy wzięli kontrolę, gdy zaś podczas jego życia on je kontrolował. Stąd więc widzimy, że stowarzyszenie WTBITS nie prowadziło dzieła żniwa. Dlatego ani oficjalna głowa towarzystwa, zarząd, ani siedmiu uwięzionych braci nie są pozaobrazowym Eliaszem, ani ciało stowarzyszenia nie jest pozaobrazowym Elizeuszem i jako tacy nie prowadzili dzieła żniwa. Jeżeli by brata Rutherforda pogląd odnośnie głowy miał być prawdziwym, to wierny sługa byłby pozaobrazowym Eliaszem, a śmierć odłączyłaby Eliasza od Elizeusza. W takim razie byłaby ona wozem, jak brat Ritchie się wyraził po śmierci wiernego sługi, trzymając ten pogląd aż do maja 1917 roku, kiedy to zauważył swój błąd. Po trzecie, odnośnie brata Rutherforda tłumaczenia o obchodzeniu uroczystości 4 lipca 1918 roku, to wcale nie zgadza się z faktami. Władcy cywilni uchwalili już przed 4 lipca odesłanie osądzonych braci do Atlanty, w Georgii, w dniu 4 lipca, dzień urodzin przypuszczalnego pozaobrazowego Heroda, podczas gdy Herod nie wydawał wyroku przed dniem swoich urodzin, lecz w ten dzień starał się przeszkodzić, by Jana nie stracić. Następujące rzeczy jeszcze się nie stały, a powinny wypełnić się przed 4 lipca, jeżeli J.F. Rutherforda pogląd miałby być prawdziwym, a mianowicie, papiestwo wielce będąc wywyższone przez władze cywilne a strofowane przez prawdziwy kościół z powodu nieprawnej łączności władców rządu amerykańskiego. Federacja, dając przez dłuższy czas swoje poparcie, tańcząc, ku zadowoleniu przedstawicieli władzy, którzy w zamian obiecali wszystko czegokolwiek żądała, nawet równej władzy. Federacja, nie będąc pewną jakiej żądać władzy, radzi się papiestwa jak zużytkować obiecaną władzę, ani też radzi, aby rząd użył zupełnej represji na prawdziwy kościół, pozbawił praw prowadzenia publicznej pracy, której był przez pewien czas pozbawiony, Jan będąc w więzieniu. Władze cywilne zasmucą się na podobną propozycję, lecz ostatecznie z powodu danej obietnicy takie ułożą prawa i przepisy i kary za przestępstwa tych praw i tak ułożą, iż prawa prawdziwego Kościoła oddane będą pod kontrolę federacji połączonej z papiestwem. W powyższym określeniu podajemy przypuszczenia, jak się może wypełnić poza figura. Rozumie się, iż te rzeczy mają nastąpić po 4 lipca 1918 roku. Rzeczy, które J.F. Rutherford podaje w swoim błędnym wyrozumieniu figury nie spełniły się, ani mogły wypełnić na dzień 4 lipca 1918 roku. Federacja nie uczyniła nic takiego władzom cywilnym, aby one w zamian mogły dać jej obietnicę szczególnej władzy, ani federacja nie była tego dnia w zakłopotaniu jak użyć tę władzę, której nie otrzymała onego dnia. Onego dnia, 4 lipca, federacja nie radziła się papiestwa jak jej domagać się władzy od rządu, która jej nie była obiecaną. W owym dniu federacja nie żądała, aby bracia zostali odesłani do więzienia. Co pobudziło tych braci, aby sobie pozwalali na takie dziwne i fantazyjne tłumaczenie Pisma Świętego? Drodzy bracia, czy nie uważacie, iż powyżej wzmiankowani bracia potrzebują naszych modlitw, aby mogli być wyleczeni od halucynacji, to jest, chorobliwego złudzenia zmysłów? W jakim stanie znalazł się Kościół, jeżeli jego starsi bracia mogą podawać Kościołowi takie niedorzeczne nauki i żądać, aby je drudzy przyjmowali? Mając to na względzie, czy nie byłoby korzystnym dla wszystkich trzeźwo zastanowić się nad sobą i zobaczyć, czy córka Asuńska nie ma czasem jakiego szkodliwego wrzodu, który jej w tym czasie dokucza? Po czwarte. Fakty wypełnionego typu z drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetów od 15 do 25 są przeciwne tłumaczeniu J.F. Rutherforda. Na dowód podajemy w krótkości znaczenie poza figur Pisma Świętego. Wiersz 15 pokazuje, jak niektórzy zainteresowani prawdą ludzie twierdzili, że ci, którzy rzeczywiście byli wielkim gronem mieli ducha malutkiego statka, popierali ich i przebywali z towarzystwem, które stało się rządem religijnym, symbolicznym miastem Jerycho. Pierwsza Królewska rozdział 16 werset 34. Wiersz 16 pokazuje, jak żądali, aby szukano rozłączonych braci, aby tacy nie zginęli, lub nie stali się członkami wielkiego grona i jak prawdziwi członkowie wielkiego grona ich zniechęcali. Wiersz 17 pokazuje, jak ostatecznie ze wstydu uczynili, zezwalając na takie poszukiwania, Trzy dni zdaje się wyobrażać 3 miesiące od 7 października 1917 roku, gdy wydane było drugie przesiewanie J.F. Rutherforda, zapraszające opozycyjnych braci do powrotu, szczególnie do rodziny Bethel, do 7 stycznia 1918 roku, 2 dni po rocznych wyborach, a dzień po konwencji pittsburgskiej, kiedy starano się, lecz na próżno przywrócić opozycję na warunkach, jakich J.F. Rutherford postawił. Wiersz 18 pokazuje, jak bracia wielkiego grona czynni w towarzystwie Jerycho, mówili tym, którzy starali się o pozyskanie odłączonych braci, a zarzem wam nie mówił, nie chodźcie. Wiersz 19 pokazuje, jak złe nauki i duch 7 tomu w towarzystwie, które w ten czas było jeszcze w dobrym stanie, wiele przyczyniło się do nieowocnej pracy. Narzekania przeciwko błędom rozpoczęły się w jesieni 1917 roku. Wiersz 20 pokazuje, że ogłoszony 7 tom mógł być uleczony przez rewizję, przez włożenie więcej prawdy i ducha prawdy w niego. Rewizję 7 tomu rozpoczęto w grudniu 1917 roku przez wydanie w skróconej formie kieszonkowej objawienia. Jesteśmy pewni, że więcej takich rewizji się odbędzie. Wiersze 21 i 22 pokazują, że jak rewizje od czasu do czasu się odbywają, to poselstwo leczy pozaobrazowe Jerycho, nie Syon lub Jeruzalem, i stopniowo powiększa jego owocność. Wiersz 23 pokazuje, jak bracia wielkiego grona, będąc zajęci pracą do nominalnego kościoła, byli prześladowani i uważani przez różnych członków kleru jako nieposiadający prawdziwych nauk i ducha. Wiersz 24 pokazuje, jak prześladujący bracia wielkiego grona gazetkami przez upadek Babilonu, nowiny królestwa i kazaniami wygłaszali wyroki pomsty i złego na nich. Osoby prześladujące braci wielkiego grona będą później rozszarpane przez 2 fałszywe doktrynalne ruchy, które już się teraz, w roku 1919, w nominalnym chrześcijaństwie rozwijają. Wiersz 25 pokazuje, jak po wyborach 5 stycznia 1918 roku klasa wielkiego grona stała się jakoby owocnym, Karmel, królestwem, ponieważ ci, którzy przedtem sprzeciwiali się J.F. Rutherfordowi, przyjęli te wybory jako oznakę boskiego uznania, a postęp obecnego zarządu jako maluczkiego statka. W lutym 1918 roku wielkie grono zaczęło wstępować do władz cywilnych, Samarii. To krótkie tłumaczenie jest w harmonii z myślą, że rozłączenie Eliasza od Elizeusza rozpoczęło się 21 czerwca 1917 roku, kiedy to J.F. Rutherford próbował usunąć nas z Bethel, a wysłać do domu na stałe, lecz zły stan naszego zdrowia nie pozwalał nam na zamierzoną przez niego podróż pielgrzymską. A tak rozłączenie nastąpiło dokładnie 1 rok co do dnia przed skazaniem tych 8 braci. Te i inne rocznice nie są przypadkowymi. Dlatego też J.F. Rutherforda data i pogląd nie są w harmonii z faktami. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1935 roku, na stronach od 102 do 104.